The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Przed chwilą minęła godzina 11, a więc czas na polski program radiowy nadawany ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM. A do wysłuchania tej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Dziś jest czwartek, 5 dzień grudnia, 340 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 26 dni. W zeszło o godzinie 7.06 zajdzie o 16.34. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin 28 minut. Zaś imieniny dziś obchodzą Sabina, Saba, Gerald i Kryspin. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów. Dużo radości i dobrego zdrowia. Jeśli chodzi o pogodę, no cóż, zimno. 38 stopni w chwili obecnej, ale odczuwalna jest poniżej celsjuszowskiego zera. Maksymalna w dniu dzisiejszym 40 stopni. Jutro 35, pojutrze 39. Od niedzieli lekkie ocieplenie przez parę dni, ale później znów powrót do temperatur w granicach 30 paru stopni. Powiedzenie na dzień dzisiejszy to Jan Paweł II. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nigdy nie zginie.
Kochany Panie Mikołaju, tak czekamy każdej zimy. Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas, gdy śpimy? Czy to już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała spotkanie z Panem. I wiem od dzieci, że z radością chciałyby słuchać Pana głosu. Wróz ogrzejemy Panu uszy piosenką gorąco jak rosół. Serduszka pięknie grzeją w długich podróżach wśród zamieci. Dzieci są Pana Mikołajem, a Pan jest Mikołajem dzieci.
Ciepłym majem.
piosenkę o świętym Mikołaju. Mam nadzieję, że przypomni nam o tym, że jutro jest właściwie Mikołaja i nasi milusińscy powinni dziś wieczorem wystawić się buty wyczyszczone, a jutro z rana znaleźć w nich prezenty. Miejmy nadzieję, że ta piękna tradycja będzie kontynuowana mimo tego natłoku różnych rzeczy komercyjnych i odnoszących się do świąt Bożego Narodzenia. To myślę ładna, fajna taka tradycja. A teraz przechodzimy do komunikatu finansowego. Spadki na giełdzie: ropa Brent 72,30 dolara, WTI 68,54 centy, natomiast złoto 2669,61 centów. Natomiast umacnia się złoty, 4 złote i 5 groszy to cena dolara w dniu dzisiejszym. A teraz kalendarium. Rok 1301. Papież Bonifacy VIII wydał bulę, w której zagroził ekskomuniką królowi Francji Filipowi IV Pięknemu w związku z nałożeniem przez niego podatku na duchownych i przejęcie sądów nad nimi. Rok 1492. Krzysztof Kolumb dotarł do Haiti. 1766. W Londynie założono dom aukcyjny Christie's. 1791. Zmarł Wolfgang Amadeusz Mozart, austriacki kompozytor i muzyk, jeden z najwybitniejszych w historii. 1830. Generał Józef Łopicki został dyktatorem powstania listopadowego. 1867. Urodził się Józef Piłsudski, polityk, mąż stanu, naczelnik państwa w latach 1918-22, pierwszy marszałek Polski. Rok 1887. Weszła w życie konwencja o ochronie własności literackiej i artystycznej, podpisana w Bernie rok wcześniej. 1906. Założycielka mariawitizmu, siostra Feliksa Kozłowska, została imiennie ekskomunikowana jako pierwsza kobieta w historii chrześcijaństwa. 1914. Pierwsza wojna światowa. Po porażce w bitwie pod Łodzią Rosjanie rozpoczęli ewakuację miasta. 1931. W Moskwie wysadzono w powietrze cerkiew Chrystusa Zbawiciela. 1933. W Stanach Zjednoczonych zniesiono prohibicję wprowadzoną w roku 1919. Rok 1945. U wybrzeży Florydy zaginęła eskadra 5 amerykańskich samolotów torpedowo-bojowych Gunmar TBF Avenger. Zdarzenie to zapoczątkowało powstanie teorii spiskowych dotyczących Trójkąta Bermudzkiego. 1952. Nad Londynem utworzył się wielki smog, który spowodował w następnych dniach śmierć 12 tysięcy osób. 1953. Podpułkownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Józef Światło wystąpił o azyl polityczny w Berlinie Zachodnim. 1965. Podczas obradu II Soboru Watykańskiego zostały odwołane ekskomuniki, którymi w roku 1054 obłożyli się nawzajem dostojnicy kościołów rzymskiego i konstantynopolskiego. 1975. List 59 intelektualistów skierowany do Sejmu z protestem przeciwko zmianom w Konstytucji, a zwłaszcza wpisowi do niej kierowniczej roli PZPR. 1994. Wszedł w życie układ o redukcji arsenałów strategicznych START 1, podpisany w 1991 roku przez Związek Radziecki i Stany Zjednoczone. 1994 szczyt KBWE w Budapeszcie opowiedział się za przekształceniem tej organizacji w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE. 1996 Madeleine Albright została pierwszą kobietą mianowaną na stanowisko sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych. 2001 Wyższa Szkoła Morska w Gdyni została przekształcona w Akademię Morską. 2015 w Chimobite w Peru odbyła się beatyfikacja misjonarza Alessandro Dordiego, Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, zamordowanych w 1991 roku przez członków maoistowskiej organizacji partyzanckiej Świetlisty Szlak.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Polska prezydencja w Unii Europejskiej stanie pod znakiem debat i działań na rzecz bezpieczeństwa wspólnoty, powiedział o tym premier Donald Tusk, który otworzył w Warszawie spotkanie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego z polskim rządem i przedstawicielami Sejmu. W Warszawie obecna jest przewodnicząca parlamentu Roberta Metsola. Szef polskiego rządu przestrzegał, że w każdej sprawie europejscy politycy muszą wykazywać się odpowiedzialnością i świadomością historyczną, aby nie dopuścili do błędów XX wieku.
Czy to będą rozmowy dotyczące energii, klimatu, żywności, zwiększenia możliwości obronnych Europy jako całości i jej państw członkowskich, współpracy transatlantyckiej, polityki wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej. Wszędzie tam będziemy musieli wspiąć się ponad tradycyjne podziały i będziemy musieli pamiętać o tym, że od nas zależy bezpieczeństwo całego kontynentu.
Spotkanie z przedstawicielami Europarlamentu to kolejne rozmowy na temat rozpoczynającej się 1 stycznia polskiej prezydencji. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonują czynności procesowe w obiektach Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński poinformował, że działania zostały podjęte na polecenie prokuratury w Rzeszowie. Zabezpieczane są dokumenty i nośniki danych do śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień przez byłego ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Siedlcach w Mazowieckiem znaleziono ciało kobiety z ranami postrzałowymi. Na posesji w pobliżu miejsca tragedii zabezpieczono dużą liczbę łusek. Do tragicznych wydarzeń doszło rano.
W tej tej chwili trwają oględziny pod nadzorem prokuratora. Dodam również, że na chwilę obecną policja poszukuje sprawcy.
Mówiła Katarzyna Wąsak z prokuratury w Siedlcach. Policja podała, że sprawcą prawdopodobnie jest mąż kobiety. Siergiej Ławrow przyjechał tutaj, żeby kłamać o rosyjskiej agresji w Ukrainie. Tak mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który jest na Malcie na spotkaniu szefów dyplomacji państw OBWE. Na rozmowy zaproszono również ministra spraw zagranicznych Rosji. Radosław Sikorski podkreślał, że wbrew ideałom Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Moskwa nie szanuje granic państwa ani praw człowieka. Zapowiedział bojkot wystąpienia Ławrowa.
Siergiej Ławrow przyjechał tutaj, żeby kłamać o rosyjskiej agresji w Ukrainie. Dlatego nie będę wysłuchiwał tych kłamstw w spokoju. Rosja powinna albo zacząć przestrzegać zasad OBWE, albo zostać wykluczona z tej organizacji.
Minister dodał, że co prawda rosyjskich dyplomatów obowiązują sankcje na podróże do państw unijnych, ale statut OBWE pozwala na zawieszenie ograniczeń. Brytyjska fregata rakietowa HMS Iron Duke przypłynęła do Tallina, aby zademonstrować Rosji swoje zaangażowanie w ochronę podwodnej infrastruktury sojuszników NATO na Bałtyku. To doniesienia estońskich mediów. Okręt Royal Navy przybył do portu tuż po ostatnich incydentach związanych z uszkodzeniem podmorskich kabli telekomunikacyjnych między Finlandią a Niemcami oraz Litwą a Szwecją, o co podejrzewany jest chiński statek handlowy. Według dowódcy Iron Duke'a, komandora Davida Armstronga, obecność militarna pomaga ograniczyć ryzyko sabotażu. Ministra Równości Katarzyna Kotula zrzeknie się immunitetu. Chce stanąć przed sądem w procesie, który wytoczył jej dawny trener tenisa. Polityk oskarżyła go o molestowanie seksualne w czasie, gdy miała mniej niż 15 lat. Potwierdzili to śledczy, ale sprawa się przedawniła.
Wierzę, że moja historia pokaże wielu ofiarom przestępstw na tle seksualnym, że warto o tym, co nas spotkało, nawet wiele lat temu, mówić głośno, że nie warto się tego wstydzić, że warto walczyć o siebie i warto walczyć o sprawiedliwość.
Ministra poinformowała również, że prokuratura w jej sprawie przez ponad półtora roku zbierała dowody i przesłuchiwała świadków, w tym zawodników i zawodniczki. Minister została pozwana przez byłego prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego. Wartość kryptowaluty Bitcoin po raz pierwszy w historii przekroczyła poziom 100 tysięcy dolarów. Powodem był wybór przez Donalda Trumpa entuzjasty kryptowalut Paula Atkinsona, kandydata na szefa amerykańskiego regulatora rynków papierów wartościowych. Specjaliści spodziewają się, że nowa administracja amerykańska wprowadzi środki deregulujące sektor kryptowalut. Prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski tłumaczył w programie trzecim Polskiego Radia, że Bitcoinowi sprzyja Donald Trump.
To Donald Trump się tak od połowy kampanii wyborczej mówił o tym, że trzeba rozwinąć Bitcoin. Stany Zjednoczone muszą być królestwem Bitcoina, muszą być najbardziej w to zaangażowane i tak naprawdę przejąć kontrolę, globalną kontrolę nad rynkami Bitcoina, bo waluta cyfrowa jest przyszłością. To jest rewolucyjne odejście i zmiana w stosunku do rządu Bidena.
Od wyborczego zwycięstwa Trumpa wartość Bitcoina wzrosła o ponad 50%, a od początku roku o około 140%. Paul Atkins zastąpi Gary'ego Genslera, który z kolei wprowadził ścisłe regulacje dla sektora kryptowalut. Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Korei Południowej Park Han-soo, który objął stanowisko dowódcy stanu wojennego, złożył rezygnację. Generał ujawnił te informacje podczas przesłuchania na nadzwyczajnej sesji Parlamentarnej Komisji Obrony. Rezygnację złożył następnego dnia, po tym jak prezydent ogłosił stan wojenny. Wcześniej jednak wydał zakaz działalności parlamentu i partii politycznych, a wojsko zablokowało wejścia do siedziby Zgromadzenia Ludowego. Dodatkowo wszystkie media i wydawcy mieli podlegać kontroli. Szef sztabu przyznał, że poinformował telefonicznie szefa policji o ogłoszeniu stanu wojennego, a w rozmowie zwrócił się o wysłanie większej liczby policjantów. Z jego relacji wynika też, że prezydent odwiedził centrum dowodzenia, które znajdowało się w sąsiadującym z kancelarią prezydenta budynku Ministerstwa Obrony. Nie ujawnił jednak, o czym wówczas rozmawiano. Stan wojenny w Korei Południowej zniesiono po przegłosowaniu decyzji w parlamencie. Gruzińscy policjanci nie są zadowoleni z rozkazów wydawanych przez przełożonych. Jak informują gruzińskie serwisy internetowe, funkcjonariusze nie chcą uczestniczyć w brutalnych akcjach rozpędzania demonstrantów. W Tbilisi jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
Portal Gruzja Online napisał, powołując się na byłego prokuratora generalnego Murtaza Zadziaławę, że ostatniej nocy policja nie użyła armatek wodnych, ponieważ operatorzy tych wozów poszli do domów. Według byłego prokuratora generalnego miał się zwrócić zwolnić ze służby jeden z szefów policji, który kierował oddziałem prewencji. Zadziława zwrócił również uwagę na rosnące niezadowolenie w szeregach sił specjalnych policji oraz na niezgodne z zasadami bezpieczeństwa użycie gazu łzawiącego. W ocenie Murtaza Zadziławy władze nie mogą liczyć na 100% lojalność funkcjonariuszy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Wiadomości przedstawił Artur Ewertowski. A oto dalsza część. Rosja zamyka polski konsulat w Petersburgu. Powiadomiło o tym rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Informację przekazała agencja Reutera. Resort Spraw Zagranicznych w Moskwie powiadomił, że zamknięcie konsulatu to decyzja, która zapadła w odpowiedzi na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Nota dyplomatyczna przekazana przez stronę rosyjską mówi o tym, że placówka przestanie działać 10 stycznia 2025 roku. Dodatkowo Rosja uznała trzech polskich dyplomatów za persona non grata i nakazała im opuszczenie kraju, poinformowały rosyjskie media. Podobną decyzję w październiku podjęła strona polska. Chodzi o zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu z powodu podejrzeń o próby sabotażu. Informację o tym podał wtedy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Moskwa zapowiadała wtedy kroki odwetowe wobec nieprzyjaznych gestów w stosunku do Rosji. Izrael odrzucił jako całkowicie fałszywe wnioski raportu Amnesty International. Organizacja stwierdziła, że Izrael odpowiada za ludobójstwo Palestyńczyków w okupowanej strefie Gazy. Przedstawiciele rządu Izraela nazwali raport oczywiście antysemickim i fałszywym i błędnie interpretującym działania armii izraelskiej. Według nich podstawowym celem żołnierzy jest rozbicie Hamasu i samoobrona w zgodzie z prawem międzynarodowym. Izraelscy politycy twierdzą, że ofiary pośród Palestyńczyków i zniszczenia infrastruktury wynikają z wykorzystania przez Hamas obszarów cywilnych do celów wojskowych. Amnesty International przeprowadziła wielomiesięczne badania i analizy wszelkich naruszeń prawa popełnionych przez Izrael w strefie Gazy między 7 października 2023 roku a początkiem lipca bieżącego roku. Organizacja wzywa Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego do pilnego rozważenia dodania ludobójstwa do listy badanych zbrodni, a wszystkie państwa do wykorzystania wszelkich środków prawnych. Chińscy hakerzy pozyskali dane dużej liczby Amerykanów. Chińscy hakerzy z zespołu nazwanego Salt Typhoon ukradli metadane dużej ilości klientów największych firm telekomunikacyjnych, poinformowali przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczonych. Włamanie uznane jest za największy atak na firmy telekomunikacyjne w historii Stanów Zjednoczonych i wciąż może być w toku. Jak podała agencja Reutera, podczas telekonferencji prasowej wysoki rangą przedstawiciel władz powiedział, cytuję, że chińscy hakerzy wykradli metadane dotyczące dużej liczby osób. Nie sądzimy, że chodzi o każdy telefon komórkowy w tym kraju, ale uważamy, że to potencjalnie duża liczba osób, na których skupiają się władze chińskie, powiedział. Dodał, że związani z chińskimi służbami hakerzy Salt Typhoon uzyskali dostęp do systemów co najmniej 8 firm z branży, w tym największych operatorów sieci komórkowych. Metadane nie zawierają treści rozmów, ale zawierają informacje m.in. o ich długości, danych rozmówców czy też lokalizacji, co może być bardzo wartościowym materiałem w operacjach cyberszpiegowskich. Wczoraj dyrektor wywiadu narodowego Avir Haines oraz przedstawiciele służb i Białego Domu przybyli do kongresu na zamknięty briefing na ten temat dla wszystkich senatorów. Po raz pierwszy w łamaniu Salt Typhoon głośno było we wrześniu, kiedy informował o tym Wall Street Journal. Według amerykańskich oficjeli hakerzy wciąż mogą być aktywni i mieć dostęp do systemów. Jeszcze w ubiegłym tygodniu kongresmen demokratów Jack Acinos stwierdził, że jest to największy cyberatak na amerykańskie firmy telekomunikacyjne. Więc praktycznie rzecz biorąc, telefon wielu z nas może być zhakowany przez służby chińskie. Uważajcie Państwo, co otrzymujecie i na co odpowiadacie na właśnie poprzez swoje telefony. A teraz ostatni rozdział powieści Miłość i wojna. Czyta Filip Kosior. Jutro posłowie, bo myślę, że jest to istotne uzupełnienie tej powieści.
Rozdział 147.
Następna stacja Lehigh Station. Lehigh Station to następna sta... Głos urwał się, gdy konduktor opuścił wagon. Pociąg wyjechał z Bethlehem o 6:30 wieczorem. Za niecałą godzinę powinni przekroczyć próg Belwederu. George odetchnął z ulgą, gdy sobie to uświadomił. Był wyczerpany, podobnie jak Constance, która oparła się o niego i nie odzywała od dłuższej chwili. Siedział przy oknie, patrząc na rzekę połyskującą w blasku zachodzącego słońca i na wzgórza ciemniejące po zachodniej stronie. Obrócił się do żony, by coś jej powiedzieć, ale nie zrobił tego. Miała zamknięte oczy i głowę opuszczoną tak, że zrobiły jej się aż 3 podbródki. Twarz George'a rozjaśniła się, gdy wzruszony przyglądał się żonie. Nagle zwróciło jego uwagę coś za oknem po przeciwnej stronie przejścia. Gdy pociąg zwolnił przed zakrętem, George zauważył cmentarz i na pierwszym planie 3 rzędy zupełnie świeżych białych krzyży, w każdym rzędzie po 5. Ale jego wzrok przykuli dwaj starzy mężczyźni wrzucający łopatami ziemię na niewidoczną trumnę w otwartej mogile. Obok stała para w średnim wieku. Mężczyzna przyciskał do piersi coś czerwono-białego, złożonego w skrzyżowanych rękach. To była flaga. Gdy pociąg minął cmentarz, George opiekuńczym gestem delikatnie objął ramieniem żonę, tak by jej nie obudzić. Chciał czuć ją przy sobie. Poczuł ogromną miłość do tej drzemiącej, zmęczonej kobiety. Miłość do niej i dzieci, których życiem powinien się teraz zająć. Musi porzucić służbę w wojsku, by znowu stać się ojcem. Pomyślał, że to dzięki miłości przeżyli minione 4 lata. Skierował wzrok na rzekę i dalej, na jej drugi brzeg, ku kępom krzewów laurowych na stoku wzgórza. Tylko miłość zdoła poprowadzić nas przez następne lata. Przemknęło mu przez głowę. Przeminęło tak szybko i zaszło tyle zmian. O tak, zasadniczych. Śmierć Lincolna to przykre wydarzenie, ale po części sam był sobie winien, skoro prowadził taką politykę. George uniósł brwi, podsłuchawszy mimo woli ten fragment rozmowy dwojga podróżnych siedzących zaraz za nim. Mężczyzna, sądząc po głosie, nie najmłodszy, mówił tonem człowieka negującego wszystko. Taka postawa była na północy typowa w związku z niepewną sytuacją panującą w kraju. Kobieta była niewątpliwie młoda. I to ona powiedziała. Według mnie czarni powinni uzyskać wolność, ale na tym koniec.
Zgadzam się. Ani kroku dalej. Niech no tylko jakiś czarnów spróbuje przekroczyć próg mojego domu, jak biały człowiek. Och, mam nadzieję, że tam wtedy będę. Przywitam go swoim starym pistoletem.
Kobieta westchnęła. Niektórzy nasi politycy nie są tak odważni jak pan. Właśnie się zastanawiają nad przyznaniem murzynom praw wyborczych.
Niedorzeczne. Po co wprowadzać takie zmiany? To szaleństwo.
Gdy już potwierdzili, że się ze sobą zgadzają co do poglądów, przez jakiś czas siedzieli w milczeniu, pozostawiając George'a na pastwę własnych myśli. W wagonie panował zaduch. Tapicerka była zakurzona i brudna. Spluwaczka pełna. Wzgórza po zachodniej stronie stawały się coraz wyższe i ich szczyty co chwila przesłaniały tarcze zachodzącego słońca przez wzory światła i cienia migotały na twarz George'a, a zaraz potem gasły. Tak, zmiany, przemknęło mu przez głowę. Pomyślał o zabitym prezydencie, którego fotografię, niewątpliwie ostatnią, widzieli w przesłoniętym czarną tkaniną oknie wystawowym, gdy wysiedli z pociągu w Filadelfii. W roku 1860 partia Lincolna nominowała go, ponieważ był najmniej znanym, a także najmniej ofensywnym kandydatem, jakiego miała pod ręką. Silny człowiek z wizją mógłby wywołać reakcję piorunującą, niebezpieczną dla każdej zorganizowanej grupy polującej na głosy wyborców. Ale Lincoln jako prezydent niczym żelazo w palenisku zahartował się, przetopił i zmienił w zupełnie nowego człowieka. Z polityka z kraju kukurydzy o nieznanych nikomu zapatrywaniach, a może i bez jakichkolwiek poglądów, albo z poglądami bardzo bezpiecznymi czy wręcz szalonymi, w zależności od tego, kto o nim mówił, wyłonił się, nie bez udziału wyrzutów sumienia, prezydent, który uderzając w oportunistów sformułował definicję wolności tak nową i tak dogłębną, że naród przez lata będzie znajdował i rozszyfrowywał wszystkie ukryte w niej znaczenia. Obowiązki związane z przewodzeniem partii i rządowi, a także z wojną, wywołały w nim ogromne zmiany. także fizyczne. Wyryły w krajobrazie jego twarzy wąwozy bólu, utopiły oczy w sinych dołach. Na fotografii w sklepie w Filadelfii ledwie przypominał prezydenta sprzed paru lat. W sercach czarnej części tego narodu Lincoln z człowieka przemienił się w Boga dzięki jednemu pociągnięciu pióra. Ale w pewnym sensie wcale się nie zmienił, pomyślał George. W Białym Domu plotkowano, że często tracił cierpliwość, czasami także dobry humor, przy wielu zaś okazjach współczucie dla wroga. George uważał, że ten człowiek nigdy nie stracił z oczu własnej gwiazdy, która go prowadziła. Kochał ludzi, zarówno tych z południa, jak i tych z północy, ale jeszcze bardziej kochał Unię. Żeby ją zachować, z bólem poprowadził naród na wojnę. Cierpiał na depresję i bezsenność. Walczył z niedorzecznością, niekompetencją i insynuacjami. Gorączkował się i żartował. Wygłaszał kazania, marzył i płakał. A potem został wybrany na ostatnią ofiarę na ołtarzu krwi, co zapewni mu nieśmiertelność. Przynajmniej przez 5 dni Abraham Lincoln wiedział, że jego gwiazda świeci mocno i czysto nad stygnącym żarem pogorzeliska po pożarze, który wybuchł wiosną przed 4 laty. George pamiętał tę przerażającą wiosnę tak żywo, jakby to było wczoraj. Unia się ostała, zmieniona, lecz nienaruszona w swych podstawach. George dostrzegł ten paradoks. Nie do końca go rozumiał, ale postanowił to zaakceptować. Zamknął oczy i odpoczywając przeszedł od rozmyślań nad krajem do tego, jak wojna wpłynęła na jego rodzinę i przyjaciół. Ori nie żyje, a wdowa po nim nie robi tajemnicy, że jest, przynajmniej z punktu widzenia południowców, murzynką. Pierwszy powiedział mu o tym Billy, lecz zanim opuścili Mont Royal, sama Madeleine mówiła o tym szczerze. A Charles? Wszyscy zgadzali się co do tego, że wojna go wypaliła. Stał się ponurym, gniewnym człowiekiem. Brett przeciwnie. Z radością oczekiwała na macierzyństwo i co zaskakujące, niektóre z jej opinii bardziej by pasowały do Virgilii niż kobiety pochodzącej z południa. Cooperowi natomiast zdarzało się wyrażać niemal reakcyjne poglądy, jakby wykonał zwrot o 180 stopni i ostatecznie zaakceptował dziedzictwo południa, którym tak długo pogardzał i o które zawsze się kłócił z ojcem. George domyślał się powodów tej zmiany. Cooper stracił syna, a poza tym starzał się. Wiek często zmienia sposób myślenia. Starsi ludzie stają się bardziej konserwatywni. George mógł coś na ten temat powiedzieć z własnego doświadczenia. Poglądy Billy'ego o czarnych także się zmieniły, chociaż plany związane z jego życiem pozostały takie same jak kiedyś. Żegnając się z George'em w Karolinie Południowej, miał jeszcze 2 tygodnie przepustki i zamierzał je spędzić pomagając w pracy Maynom. Zwierzył się, że powróci do służby w batalionie inżynieryjnym. A jeśli coś stanęłoby temu na przeszkodzie, pozostawała jeszcze budowa szlaków kolejowych, o czym rozmawiali już wcześniej. Pociągi, nazywane żelaznymi końmi, były przyszłością. Te przyspieszone przez wojnę zmiany dotknęły ich wszystkich bardziej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać i miały istotny wpływ na cały kraj, na cały naród. Nikt nie został oszczędzony. Ani ci, którzy zaakceptowali zmiany, ani ci, którzy je odrzucili. Jak tych 2 ludzi, których podsłuchał. Zastanawiał się, dlaczego tak wielu ludzi nie chce przyjąć do wiadomości, że zmiany w życiu są naturalną koleją rzeczy. On zrozumiał to stosunkowo szybko, kiedy przejął rodzinną firmę i zorientował się, że bez wprowadzania innowacji nie ruszy dalej. Jego bratu Stanleyowi zajęło to więcej czasu i dopiero kiedy uniezależnił się od stalowni Hazarda. Dlaczego ludzie ignorują lekcje, jakie daje im historia świata i to, co sami mogą dostrzec? Dlaczego odrzucają naturalne prawa, niezmienne jak pory roku, i wznoszą we własnych umysłach mury, które chronią ich przed tym, co nowe? Nie wiedział dlaczego, ale tak właśnie postępują. Tęsknią za minionymi dniami, idealizując je, zamiast patrzeć do przodu i pomagać w kształtowaniu pomyślnego jutra. Obwiniają kogo się da za to, że nie udało im się zachować status quo. Boga, żony, rząd, książki, spiskujących ludzi, a czasem nawet głosy we własnych głowach. Żyją udręczeni i nieszczęśliwi i próbują zatrzymać wodospad na Niagarze za pomocą filiżanki do herbaty. Wątpił jednak, czy osoby tego pokroju są w stanie się zmienić. Są przekleństwem ludzkiej rasy, wszystkich tych, którzy chcą wydobyć się z mroku. I są równie nieuniknieni jak zmiany, których tak się boją. Ta myśl przywołała uśmiech na jego twarzy. To przypomniało mu o pewnej małej, ale ważnej zmianie, którą zamierzał wprowadzić w Belwederze. Od czasu, gdy znalazł na wzgórzu w West Point kawałek meteorytu, trzymał go zawsze w bibliotece jako symbol siły i możliwości metalu, który przyniósł Hazardom fortunę. Przez wiele lat kusiła go perspektywa szerokiego zastosowania żelaza do produkcji broni. Widział w niej szansę zmiany losu narodów, a nawet całego świata. W Virginii zaczął jednak zastanawiać się nad tym, że konieczna jest pewna równowaga. W ciągu minionych 4 lat Amerykanie rzucali się na siebie jak drapieżne zwierzęta. Końcowy efekt tego przelewu krwi, ostateczny wstrząs, kiedy będą już policzone ofiary, również te niewymierne, to sprawa przyszłości. Był pewien, że kiedy ten szok się pojawi, nie minie tak szybko. A więc dobrze by było przygotować zawczasu coś, co by go zrównoważyło. Kiedy przybyli do Belwederu, zaskoczył żonę, gdy zaraz po tym, jak porządnie wyściskał syna i córkę i z nimi porozmawiał, co mu zajęło całe pół godziny, wyszedł z domu drzwiami od kuchni, wspiął się na wzgórze, wrócił z zieloną gałązką wawrzynu i położył ją w bibliotece obok kawałka gwiezdnego żelaza. Chciałbym, by ta świeża gałązka była tutaj przez cały czas, tak żeby każde z nas miało ją przed oczami. Powiedział. Tego samego wieczoru o godzinie 6:00 w pociągu linii Baltimore, Ohio, generał Duncan i Charles siedzieli naprzeciwko siebie w wagonie pierwszej klasy. Charles z cygarem w ustach i uszytym z kawałków szmat ponczu nie pasował do tego miejsca. Duncan nalegał, żeby w czasie podróży na zachód poświęcili czas na kupienie dla niego jakiegoś przyzwoitego ubrania, zanim otrzyma mundur. Gdy Charles wrócił z cmentarza, generał próbował wyciągnąć od niego coś na temat spędzonej tam nocy, a zwłaszcza chciał wiedzieć, jakie myśli i uczucia doprowadziły go do podjęcia decyzji o wyjeździe. Charles nie był jednak w stanie mówić, ani nawet w pełni odtworzyć wszystkiego, co przez tę długą, deszczową noc, pełną niepewności, poczucia winy i rozpaczy, przychodziło mu do głowy. Mógł popłynąć do Egiptu i tam zaciągnąć się do armii. Usłyszał w jakimś barze w Waszyngtonie, że niektórzy oficerowie Konfederacji zamierzają to zrobić. Mógł uciec w góry, dołączyć do partyzantów i dalej walczyć z Jankesami. Mógł wrócić do domu i marnować resztę życia na piciu i bezczynności. Mógł popełnić samobójstwo. I wreszcie mógł pojechać na wielkie równiny, dokąd wybierał się Duncan. Charles lubił zachód, a Duncan cały czas mówił, że potrzebni są tam kawalerzyści. On zaś niczego więcej nie znał i nic więcej nie umiał. Wszystkie te plany były nieistotne wobec dwóch wiążących się ze sobą myśli, z którymi musiał się uporać, czuwając nad grobem Gaz. Że ona umarła i że ich syn żyje. I Gaz wskazała mu wyjście. Nad grobem przypomniał sobie wszystkie wspaniałe chwile, które razem spędzili. Przypomniał sobie, jaka była silna, jak silną miała wolę. Nie uległ żadnej cudownej przemianie, gdy stał na cmentarzu w Georgetown w strugach deszczu, które zmywały strumienie łez z jego twarzy. Nigdy w życiu nie czuł takiego bólu jak tam, ale czuwając pełen smutku i poczucia winy, pojął jedno ponad wszelką wątpliwość. Kochał Augustę Barclay jak nikogo innego w życiu, a więc musi też kochać tego chłopca. I musi żyć dla niego tak, jakby żył dla niej. Bo ten chłopiec i ona to jedno. Widząc posępny wyraz twarzy Charlesa zapatrzonego na łąki skąpane w zachodzącym słońcu, Duncan zmarszczył brwi. Nie czuł się najlepiej w towarzystwie tego byłego oficera Konfederacji i zastanawiał się, czy to się kiedykolwiek zmieni i czy ten człowiek zdaje sobie sprawę, co go czeka. Gdy pociąg przejeżdżał przez jedną z małych wiosek w Marylandzie, Charles zobaczył dwa zburzone domy i pozostałości po wysadzonej w powietrze stodole. Generał odchrząknął.
Wiesz, chłopcze, ta służba, której chcesz się podjąć, służba Armii Stanów Zjednoczonych, nie będzie łatwa dla człowieka z twoją przyszłością.
Te słowa zirytowały Charlesa. Zaczął mocniej rzucić niedopalone cygaro. Także skończyłem West Point, jak pan, generale. Jestem zawodowym żołnierzem. Już kiedyś zmieniałem mundur. I zmienię go jeszcze raz. Przecież to jest to samo państwo, prawda?
To prawda, chociaż nie każdy będzie odnosił się do ciebie tak, jakbyśmy sobie tego obaj życzyli. Po prostu staram się ostrzec cię przed tym, co jest nie do uniknięcia. Przed wrogością i zniewagami.
Zniosę to. Stanowczo oświadczył Charles. Promień słońca zachodzącego między niskimi wzniesieniami oświetlił jego zniszczoną twarz, na której nie było cienia uśmiechu. W drzwiach przedziału stanęła niańka z dzieckiem, z którym przyszła z wagonu drugiej klasy. Duncan spojrzał na nią, wdzięczny, że go wybawiła.
O, jest Maureen, rzucił.
Obudził się, panie generale. Pomyślałam, że może chciałby pan... Przerwała wyraźnie niezdecydowana, do którego z nich się zwrócić.
Daj mi go, powiedział Charles. I wziął do ręki okutane niemowlę. Dziękuję ci, Maureen. Bardzo ostrożnie wziął je na ręce, a Duncan odsłonił róg kocyka, którym Maureen przykryła główkę dziecka, przechodząc przez wagony. Generał był rozpromieniony, jak szczęśliwy dziadek. Chłopczyk o różowej twarzyczce obserwował ojca szeroko otwartymi oczami. Charles, bojąc się, że zrobi mu krzywdę, uśmiechał się niepewnie. Charles Junior wykrzywił się i zapłakał.
Pokołysz go, na Boga! Nakazał mu Duncan.
Charles nigdy nie kołysał dziecka, ale natychmiast załapał, o co chodzi, i niemowlę się uspokoiło. Pociąg mijał pole, na którym farmer w świetle zachodzącego słońca szedł za mułem i orał ziemię, odrzucając na bok skiby.
Szczerze mówiąc, mój chłopcze, odezwał się Duncan, chociaż ogromnie się cieszę z tego, że jesteśmy tu razem, że jedziemy tam, dokąd jedziemy, to muszę przyznać, że nie przestaję się dziwić. Byłem pewien, że jeśli weźmiesz syna, wrócisz do Karoliny Południowej i wychowasz go na człowieka południa.
Charles spojrzał na starszego mężczyznę.
Mój syn jest Amerykaninem. I tak go wychowam. Generał odchrząknął, co mogło oznaczać, że przyjmuje wyjaśnienie, ale że niekoniecznie rozumie Charlesa. Chłopiec ma drugie imię, rzucił. Nie powiedział mi pan. Jakie? Wyleciało mi z głowy. To był ciężki dzień. Charles Augustus. Moja siostrzenica wybrała je tuż przed...
Generał przycisnął do warg zaciśniętą pięść. Charles pomyślał, że dla niego śmierć siostrzenicy też musiała być ciężka.
Przed porodem. Powiedziała, że zawsze podobało jej się, że nazywasz ją Gaz.
Charles zamrugał szybko, czując, że do oczu napływają mu łzy. Popatrzył na syna, którego twarzyczka zarumieniła się i przybrała taki wyraz, jakby się bardzo wysilał. Generał zerknął na niemowlę.
Oj, myślę, że będzie nam potrzebna pomoc, Maureen. Przepraszam, pójdę po nią.
Wyszedł na korytarz. Charles bardzo delikatnie dotknął podbródka syna. Dziecko wyciągnęło rączkę i chwyciło go za palec wskazujący. Włożyło do buzi i zaczęło ssać. Duncan zdążył już wygłosić cały wykład na temat higieny. Dlatego też Charles dzisiaj już 3 razy wyszorował ręce. Rekord w całym jego dorosłym życiu. Poruszał palcem w prawo i w lewo. Charles Augustus zaczął gaworzyć. Jego ojciec uśmiechnął się. Skupiając całą uwagę na synu, nie zauważył płotu biegnącego obok toru ani myszołowów, którym nadjeżdżający pociąg przerwał ucztę. Zakłębiły się w powietrzu i wzbiły do góry, pozostawiając gnijące szczątki czarnego konia. Ta wojna pozostawiła wielką przepaść pomiędzy tym, co w naszym stuleciu wydarzyło się przed nią, a tym, co zaczęło się wraz z jej wybuchem. Nie wydaje mi się, żebym nadal żył w tym samym kraju, w którym się urodziłem. George Ticknor z Harvardu, 1869.
To już koniec mojej części audycji, a teraz zapraszam państwa na program amerykańskiej częstochowy naszych ojców Paulinów z duchowej stolicy. Życzę miłego popołudnia i do usłyszenia.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy. Tydzień wcześniej wysłuchaliśmy konferencji ojca Maksymiliana Ogara Paulina, neopresbitora, który prowadzi w tym roku nasze rekolekcje adwentowe w naszym radio. Bardzo serdecznie witamy, zapraszamy do kontynuacji, a temat dzisiejszej konferencji to Bóg chce dzielić się sobą samym, swoją miłością, bo taka jest natura miłości. Korzystajmy z tego spotkania z naszym ojcem Maksymilianem. Pomódlmy się w jego intencji za wszystkich, którzy uczestniczą w rekolekcjach. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, bo na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Ojcze Maksymilianie, że jesteś z nami i na naszej stronie internetowej jest także wcześniejsza nauka adwentowa. Zachęcam, aby wyjść na stronę i słuchać się i kontynuować te nasze spotkania.
Całe stworzenie oczekuje Pana. Całe stworzenie tęskni i woła do swego Boga. Serca otwierają się i wyrywają do swego oblubieńca. Ale musimy wiedzieć, że jej oblubieniec pragnie przyjść. On pragnie przyjść do każdego serca. On również tęskni. Można powiedzieć, że po ludzku z niecierpliwością czeka, by w końcu wstąpić do serc, które są jego miłością, jego pragnieniem. Nadal będziemy mówić o oczekiwaniu na oblubieńca dusz, ale i o tym, iż on umiłował tak bardzo i miał tak wielką miłością, że zdecydował się zejść na ziemię, by złączyć się z tymi, których kocha. Będziemy poznawać serce, które miłowało każdą duszę, serce, które pragnie spotkać się z każdą. Tak jak my z tęsknotą wypatrujemy przyjścia swego oblubieńca, tak on z tęsknotą patrzy na nas, by jak najszybciej połączyć się ze swoją miłością. Tworzymy wspólnotę miłości, bowiem Bóg poprzez nas pragnie ukazać całemu światu swoje oblicze. Chce, aby świat na nowo przyjął miłość, aby miłość zwyciężyła, aby miłość królowała we wszystkich sercach. Dlaczego miłość? Dlatego, że Bóg jest miłością, dlatego, że z miłości stworzył człowieka i cały świat, dlatego, że w miłości są nasze korzenie, jesteśmy zrodzeni z miłości. to miłość jest źródłem życia, sensem istnienia. Tylko miłość daje nam życie, bez miłości dusza umiera. Jesteśmy powołani do życia w miłości, to znaczy powołani do życia w Bogu, powołani do życia w zjednoczeniu z Bogiem, ponieważ z Boga wyszliśmy. Bóg każdemu z nas dał duszę, a więc cząstkę siebie, powołując nas do miłości, tak stworzył każdego z nas, abyśmy mogli żyć w jedności z Nim, w nieustannej szczęśliwości. Bóg chce dzielić się z sobą samym, swoją miłością, bo taka jest miłość. Bóg, stwarzając człowieka, przeznaczył go do życia w cudownej harmonii z Bogiem, z całym stworzeniem, by cieszył się miłością Boga, obcowaniem z Bogiem. Grzech to zniszczył. Ale przecież Bóg nie przestał kochać. Wtedyż zaprzeczyłby wręcz swojej naturze. Bóg nieustannie kocha i pragnie, by człowiek doświadczał tej miłości, by człowiek również przemienił się w miłość, jednocząc się z Bogiem, by człowiek mógł doświadczać niezwykłego szczęścia w Bogu. Dlatego obiecał swojego Syna, który miał wyzwolić wszystkie dusze z niewoli grzechu, zmazać grzech pierworodny, żeby człowiek mógł powrócić do Boga, powrócić niemalże w dosłownym znaczeniu, bowiem po śmierci dusze powrócą do Boga, jednocząc się z Nim w sposób doskonały. By zjednoczyć się, dusze muszą mieć niejako taką samą naturę, być miłością. Trudno, żeby połączyła się chociażby woda z kamieniem, ale woda z wodą się połączy, podobnie miłość z miłością. Bóg nieustannie kocha. Jego serce nieustannie pragnie powrotu wszystkich dusz do swego wnętrza. Nieustannie pragnie, by dusze, które wyszły z Niego, z powrotem zjednoczyły się w miłości. On nie chce niszczyć odrębności duszy. Każda dusza w jakimś stopniu pozostaje z sobą, będąc w Bogu, ale jednocześnie każda przemieniona w miłości będzie mogła zjednoczyć się, zdać, stopić się z Bogiem i być szczęśliwa w stopniu doskonałym. Bóg tęskni za każdą duszą, którą zrodził, za Twoją również. Zrodził Ciebie z miłości. Poczęła się duszą w sercu Boga, zamysłem, abyś w Niego wtopiona zaznawała najwyższego szczęścia, abyś żyła miłością. Aby było to możliwe, Bóg posłał swojego Syna. Przyjście Jezusa na ziemię jest niezwykłe, bowiem na ziemię wschodzi Bóg, który jest zdecydowany na wszystko, aby wyrwać swoją miłość, a więc duszę z rąk nieprzyjaciela. Przychodzi na ziemię spragniony, stęskniony za duszami, za człowiekiem. To niezwykła miłość, która nim kieruje. Każe mu rezygnować z tego, co ma w niebie, mówiąc ludzkim językiem, by zeznawać życia ziemskiego, niewygód, trudności, cierpienia, by odsunąć na bok swoją boskość i wszystko, co on niesie. Przecież w świecie ducha Bóg nieustannie otrzymuje od aniołów część. Uwielbienie, oddawana jest mu wielka chwała. On zrezygnował z tego dla szczęścia każdej duszy. Tak spragniony dusz, tak miłujący duszę, niejako nie mógł pozostać w niebie, ponieważ pragnie zjednoczeniem z tymi, którzy wyszli z tego i z jego wnętrza, są jego cząstką, jego największą miłością. Gdybyśmy spojrzeli z boku duchowymi oczami, moglibyśmy zobaczyć z jednej strony Boga, wypełnionego miłością, który tak mocno spragniony dusz wychodzi ze swoim sercem do człowieka, zniża się do Niego, tęskni ogromnie, pragnie, by dusze powróciły do Niego. Kieruje Nim niezwykłe pragnienie dusz, ogromna tęsknota, wielka, nieskończona miłość do każdej duszy. Z drugiej strony możemy zobaczyć całe stworzenie, dusze ludzkie, ale i cały stworzony świat, który przez grzech niejako oderwany od Boga, wstępny za tym, który jest dawcą życia, który jest źródłem życia, który jest głównym pniem, krzewem. Wszystkie dusze, jak latorośle, potrzebują życiodajnych soków z krzewu. Oderwanego nie mogą żyć. Pragną należeć na powrót do swojego krzewu. Cały świat, cała przyroda, wszystko pragnie, tęskni. To nic, że nie jest świadoma swoich tęsknot. Ona pragnie Boga, powrotu, oczyszczenia, zjednoczenia. Dusze ludzkie, choć jakże często nieświadome tego, tęsknią za Bogiem, tęsknią w ogromnie cierpiąc. Im mniej dusza świadoma swoich pragnień i tęsknót, tym bardziej cierpi, szukając, błądzi i jeszcze bardziej zadaje sobie cierpienie, ponieważ umiejscawia swoje pragnienie nie tam, gdzie trzeba, przez co nie realizuje swoich rzeczywistych pragnień płynących z zewnątrz. Dusza za tym tęskni, tego pragnie. Bóg przychodzi na ziemię z miłością niezwykłą, bowiem ta miłość daje całą siebie człowiekowi. Ona daje totalne wszystko. Jezus cierpi, umiera na krzyżu i oddaje swoje życie każdej duszy. To jeszcze nie wszystko. Jezus pozostaje na ziemi w sakramencie ołtarza i daje siebie, swoje ciało i ducha każdemu z nas, pragnąc doskonałego zjednoczenia duszy i ciała. Dokonuje się to w sposób mistyczny, w czasie Komunii Świętej. Każdy, kto przyjmuje Jezusa podczas Komunii Świętej, jednoczy się z Bogiem, jednoczy się Jego dusza i ciało. Dlatego przyrównuje się miłość Bożą do miłości oblubieniczej, bowiem Bóg cały oddaje się człowiekowi. Człowiek powinien odpowiedzieć tym samym, oddać się cało Bogu z duszą i ciałem. O miłości oblubieńczej mowa jest podczas historii narodu wybranego. Można o tym czytać w Starym Testamencie. W sposób szczególny ta miłość opisana jest w Pieśni nad Pieśniami. To niezwykłe wezwanie miłości Boga do narodu wybranego, ale jednocześnie jest to opis miłości Boga do każdej duszy, do Ciebie. Jest tam również odpowiedź narodu wybranego, odpowiedź duszy na tę miłość. Kiedy czytasz, możemy się utożsamiać z tą odpowiedzią. Teraz jest czas oczekiwania na przyjście Boga na ziemię. Bóg przychodzi, rodzi się Jezus, który jest Mesjaszem, Zbawicielem. Poprzez to, że jest Zbawicielem, a więc tym, który daje nowe życie duszom, czyniąc to z miłości absolutnej, całkowitej, przychodzi jako oblubieniec. Ty możesz czekać na oblubieńca. On przyjdzie, rodząc w swoim sercu niezwykłą miłość, miłość oblubienicy do oblubieńca. Bóg chce, aby dusze miłowały go jako oblubieńcę, bowiem oblubieńca daje całą siebie oblubieńcowi, oddaje wszystko oblubieńcowi. On może jej również oddać całego siebie. Ona przyjmuje, jednocząc się i z jednym. Więc i ty staraj się oczekiwać na oblubieńca swojej duszy. Myśl o nim z wielką czułością. On już się zbliża. Już niedługo zagości w twoim sercu. Zrodzi nową miłość, jakże piękną. To miłość oblubieńca. Miłość niezwykła. Miłość, która porwie twoją duszę. Która zachwyci, która będzie wzruszać. Która sprawi, że już nie będziesz mogła duszo spokojnie oczekiwać, ale będziesz niecierpliwością, z wielką radością i tęsknotą nieustannie wpatrywać w Boga i tęsknić za Nim jako do źródła swojego, do swojej ojczyzny, jako do tego, który pragnie Ciebie posiąść na wieki. Będziesz tęsknić za Nim jako za swoją ziemię obiecaną, za niebiem. W Twoim sercu pojawi się miłość, która będzie miała przeróżne aspekty, doświadczy niezwykłej czułości, tkliwości i delikatności. Nie da się wyrazić ludzkim językiem tego, jakie ma cechy ta miłość, ale będziesz ją czuć w sobie, doświadczać, bo Bóg pragnie, abyś kochał go miłością oblubieńczą. Bóg cały stęskniony, otwarty na Ciebie, przychodzi, aby zjednoczyć Twoją duszę z sobą, aby posiąść ją na zawsze, aby przemienić ją w miłość, dać niezwykłe szczęście.
Bóg chce dzielić się sobą, samym sobą, samym swoją miłością, bo taka jest natura miłości. To temat dzisiejszej konferencji, drugich właśnie naszych rekolekcji, drugiego tygodnia. Dziękujemy ojcu Maksymilianowi. Niech w tym przechodzeniu przez ten adwentowe drogi pomoże nam Maryja oraz ci prorocy i święci. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Prosimy ojcze Maksymilianie o błogosławieństwo i pamiętajmy w modlitwie za ojca Maksymiliana. Ojca Maksymiliana też prosimy, aby modlił się za nas, radiosłuchaczy.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. A był dzisiaj z nami obecny
ojciec Maksymilian Ogar.
Paulin z amerykańskiej Częstochowy, a program ten rekolekcyjny wraz z ojcem Maksymilianem przygotował ojciec Bartłomiej Szczyj. Boże, zapraszamy za tydzień do wysłuchania naszej audycji. Przypominam, że na stronie internetowej można wysłuchać wcześniejszych właśnie tej audycji, dzisiejszej i następne też będą. Niech ten rok jubileuszu, który się zbliża, wyproś nam potrzebne łaski z Panem Bogiem i z Marią. Szczęść Boże. Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Trwamy w tym szczególnym czasie Adwentu, czasu bezpośredniego przygotowania nas do świąt Bożego Narodzenia. Ten Adwent niech będzie także czasem znalezienia chwili na głębszą modlitwę, refleksję nad właśnie naszym życiem, skorzystania z sakramentów, pojednania. W naszym sanktuarium każdego dnia posługujemy w tym sakramentem spowiedzi. Zapraszamy do udziału w tym sakramencie. Także zapraszamy na niedzielę 8 grudnia. Jest to także w naszym sanktuarium, będzie święty Mikołaj, ale także jest to też coroczny specjalny bazar, taki bożonarodzeniowy, wypieki, już różne prezenty, inne zakupy można dokonać i wspaniały czas radości, także spotkania z naszym świętym Mikołajem. Także w tym miejscu składam wszystkim Mikołajom wszystkiego najlepszego, także naszemu ojcu Mikołowi, dyrektorowi naszego sanktuarium. Także zapraszamy do udziału w pierwszej sobocie miesiąca, która w miesiącu grudniu jest 7 o godzinie 7. Intencja wynagradzająca niepokornym sercu Maryi za grzechy świata, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa na różańcu oraz msza święta zakończona apelem jasnogórskim, specjalną procesją z figurką Matki Bożej Fatimskiej w naszej kaplicy Matki Bożej. Zapraszamy każdego miesiąca. Także 9 uroczystość niepokalanego poczęcia Matki Bożej, dodatkowa msza święta w języku polskim o godzinie 10 oraz dodatkowa w języku angielskim o godzinie 5. Jest to święto także obowiązkowe. Zapraszamy także do udziału w spotkaniach wspólnoty Pocieszenie Wdów i Wdowców. Każda druga sobota miesiąca, kaplica świętej Anny o godzinie 10:00, specjalna msza święta, nabożeństwo, adoracja Najświętszego Sakramentu Różaniec oraz spotkanie później w grupie. Także od 16 do 24 grudnia w naszym sanktuarium trwa nowenna do Dzieciątka Jezus. Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy przysyłają intencje, których się modlimy. Bóg zapłaci za waszą dobroć, życzliwość i także waszą modlitwę za to sanktuarium, za nas ojców i braci Paulinów. Zapraszamy także do udziału w naszych uroczystościach już bożonarodzeniowych 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia i 25 msze święte bożonarodzeniowe, jak w każdą niedzielę. Niech Pan Bóg błogosławi, obdarza łaskami. Dziękuję wszystkim radiostacjom za wspólne nasze spotkanie na antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.